Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Kościół na fali. Kościół na fali.
Dziś w studiu wyjątkowy gość. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zapłać, pozdrawiam bardzo serdecznie pracowników Radia Warszawa i wszystkich słuchaczy.
Księże biskupie, rozpoczął się Adwent. Jak nie sprowadzić tego Adwentu tylko do czasu porządków, bieganiną za prezentami, taką organizacją domową, żeby to był faktycznie czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia?
Chciałbym trochę rozszerzyć jednak to pojęcie tego Adwentu, jeśli to jest możliwe dzisiaj. Bo my najczęściej tak rozumujemy, że czas Adwentu to jest czas przygotowania do świąt, a przecież to jest maksymalnie 4 tygodnie, a czasami jest w układzie liturgicznym tak, że tylko 21 dni wychodzi nam. Rozumiemy chyba najbardziej ten czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia jako czas Adwentu, ale musimy gdzieś tam w świadomości nosić i to pojęcie Adwentu, którym jest całe nasze życie, że musimy być przygotowani do tego największego wydarzenia w naszym życiu, jakim będzie spotkanie z Panem Jezusem przy przejściu do wieczności, to powinno bardzo wpływać, nie nastrajać nas lękowo, nie.
Choć zapewne większość tak teraz pomyśli.
Ale to dojdziemy jeszcze i do tego. No i jest ten Adwent wieczności, to znaczy, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na świat, zakończą się dzieje tego świata i rozpocznie się wieczność z Chrystusem. Musimy dla naszego dobra duchowego i dla takiego całościowego spojrzenia mieć w świadomości wszystkie te, że tak powiem, ramy czasowe Adwentu w każdej jego postaci. Natomiast rozumiem, że dzisiaj się szczególnie chcemy zająć tym czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. No i właśnie, musimy dołożyć starań, żeby ten czas nie pozostał dla nas tylko czasem, gdzie przed oczyma będzie ta bieganina, sprzątanie, przygotowanie techniczne, zakupy, prania i tak dalej. Żebyśmy nie dali się jakoś, przepraszam za wyrażenie, zwariować w tym wszystkim i żebyśmy odnaleźli prawdziwy sens, żebyśmy byli wolni od tego w tym momencie, kiedy przyjdzie nam prawdziwie zastanawiać się nad tym wielkim wydarzeniem, jakim jest przyjście w ciele ludzkim Zbawiciela.
Ernest Bryl kiedyś powiedział, że niepokojący to jest widok tych kobiet, które zasiadają do stołu wigilijnego, które są tak zmęczone, że nawet nie mają siły spróbować tego, nad czym pracowały tyle dni, że koncentrujemy się właśnie na tym myciu okien, na lepieniu pierogów, a nie koncentrujemy się na tym dzieciątku, które zmienia całe nasze życie. I tak sobie myślę, że księże biskupie, ja bym chciała wspólnie z księdzem biskupem powspominać trochę, jak wyglądały chociażby roraty, wtedy kiedy ksiądz biskup był dzieckiem. Czy to był jakiś wyjątkowy czas? No bo te poranki dla dzieci bywają trudne.
Dobrze byłoby, gdybym jeszcze jedną minutę otrzymał.
Z ogromną przyjemnością, proszę.
I wszedł tak, nawiązując do pana Bryla. Nie wiem, dlaczego temu czcigodnemu naszemu, prawda, mistrzowi zostało w pamięci tylko oblicze zmęczonej niewiasty.
On nie chce, żeby tak było.
Ale przecież rodzina to tylko niewiasta.
Księże biskupie, bardzo, bardzo. Wszystkie kobiety teraz księdzu biskupowi dziękują za te słowa.
No właśnie. Nie to, że chcę się przypodobać w tym momencie, ale jest to problem, że rodzina to jest wspólnota znacznie większa. I dobrze byłoby, gdyby wszyscy mieli jednakowy dostęp do tej radości. Oczywiście to takie myślenie trochę na skróty w tym momencie, ale odpowiedzialność nasza jeden za drugiego niech będzie, że tak powiem, zauważona w takich momentach, kiedy trzeba pomóc bliźniemu naszemu, żeby mógł również przeżyć to, co jest również moim pragnieniem. Mam taką możliwość, żeby pomóc, choćby przez to ujęcie obowiązków, a czasami też i przez redukcję niektórych pragnień. Bo nie wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, szczególnie z tych rzeczy materialnych, doczesnych. Żeby było dostępne to przeżycie znacznie ważniejsze. No a teraz przechodzimy do wspomnień. Jak wyglądały terroraty? Szczerze mówiąc, nie powiem, żeby było to coś nadzwyczajnego, co jakby się z dzisiejszą porą kłóciło. Nie były one codziennie, tak ja przynajmniej pamięcią sięgam. I rzeczywiście im bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym ta obecność parafian była coraz większa, bo to się wiązało również ze skorzystaniem ze spowiedzi świętej. Oczywiście o świcie, czy jeszcze właśnie w nocy, bo godzina 6 czy w 6:30. Przeważnie były to już mroźne dni, nie tak jak dzisiaj. Nie wiemy, czy to jesień, czy to jeszcze końcówka lata. Piękna pogoda. No i było dużo ludzi i ten nastrój. Jako dziecko się to zupełnie inaczej odbierało. Dzisiaj wydaje się to wszystko takie bardzo proste, takie oczywiste. A wtedy to, czym się dzielę, co zapamiętałem, to była jakaś taka niezwykła atmosfera. Tej ciemnej, prawda, jeszcze nocy, czy tego poranka. I te rozżarzone światła w kościele i modlitwa wielu ludzi. No to tak zapamiętałem te pierwsze lata.
Księże biskupie, to ja jeszcze dopytam o ten czas przygotowania. Część z nas jednak mocno koncentruje się, miejmy nadzieję, na rekolekcjach. I część z nas właśnie też stawia sobie za taki cel też tego czasu adwentowego, żeby w takich rekolekcjach uczestniczyć. Moje pytanie jest także dotyczące adwentu. Co z takich rekolekcji powinniśmy dla siebie wyciągnąć? Bo często jest tak, że do naszej parafii przyjeżdża kapłan i wystarczy jedno, jedyne jego słowo albo zdanie, które trafi do naszego serca. I każdy z nas wybiera coś zupełnie innego. Każdy z nas odnajduje sens swojego życia zupełnie w innych zdaniach.
Do rekolekcji muszą się przygotować przynajmniej dwie osoby, jeśli nie więcej. O kim myślę? Rekolekcjonista musi się przygotować, bo otrzymuje zadanie wyjątkowe. Już tego czasu nikt nie powtórzy potem. On jest jakby reżyserem tego wydarzenia, w którym uczestniczy nieraz bardzo wielu ludzi. A więc musi prosić o światło Ducha Świętego, żeby to nie było jego przemawianie, ale żeby był dysponentem czy też przekazicielem łaski Bożej. Natomiast z drugiej strony, jeśli przychodzimy na rekolekcję, to też trzeba zadać sobie trud przynajmniej takiego krótkiego, wstępnego przygotowania, żebym przeżył, czy żebym przeżyła ten czas owocnie. To znaczy to, co było tutaj już w tym wstępie powiedziane, żeby przez te kilka dni choć jedno słowo, ale rzeczywiście trafiło do mnie i ono, tak jak ziarno rzucone w glebę, zaczęło kiełkować. Może to się wydarzyć zaraz, ale może to ziarno tego słowa, czy jakiegoś poruszenia, czy spotkania, czy pewnej refleksji, może to zacząć funkcjonować dopiero po jakimś czasie, nieraz bardzo długim. Ale niezależnie od tego, możemy powiedzieć, to był dobry zasiew. I chodzi o to, żeby nie zmarnować tego czasu, bo my czasu na rzeczy zbędne marnujemy dużo. I nawet się usprawiedliwiamy, że no tak jesteśmy w życiu zajęci i tak już do granic niemożliwości zmęczeni, że to życie staje się nieraz pasmem udręk. Tymczasem, gdybyśmy umieli się ogarnąć, i tutaj są potrzebni do współpracy inni, którzy z nami idą w tej samej pielgrzymce, bo nam jest trudno samemu coś uczynić. Natomiast jeśli ktoś ten tak samo widzi problem i chce również w swoim życiu rozwiązywać, to już jest nas dwóch, trzech, dziesięciu, setki, to my jesteśmy wtedy osadzeni w jakiejś wspólnocie i ta atmosfera przemiany nam pomaga również z tych dołków, z tych kryzysów, z tych bałaganów wychodzić.
Ale obawiam się, że jednak mamy taki lęk, żeby poprosić kogoś o pomoc. Że boimy się, właściwie nie wiem czego, czy może boimy się tego, że ktoś nam nie pomoże, ktoś powie, że nie potrafi, że nie może. Druga rzecz to taka, że chyba sami przed sobą też nie bardzo chcemy się przyznać, że coś nam w życiu nie wychodzi i mamy jakieś problemy.
Z tego pytania wnoszę, że nie całkiem była jasna moja poprzednia wypowiedź. Tu nie chodziłoby mi o jakieś werbalne poproszenie, czy zwrócenie się takie fizyczne. Proszę mi, pomóżcie, bo w tej sprawie nie radzę. Tylko chodzi o to, żeby ludzie się wzajemnie jakby uwrażliwiali w znanych sprawach, żeby każdy na swoim podwórku, zmieniając sposób życia, w ten sposób dawał sygnał, a słuchaj, ja widzę, że to i to jest zbyteczne, to i to jest potrzebne. I tu nie chodzi o to, że ja się zwracam, komunikuję, że to i to jest mi potrzebne, tylko ja oczekuję na akceptację szerszego,
rozumiem,
szerszego grona i wtedy jest mi łatwiej. Czasu potrzeba, żeby, powiedzmy, może szerzej by trzeba to omówić, ale brakuje nam czasu na odpoczynek, na zajęcie się najbliższymi, bo trzeba zrobić to, to, to i to. Ale teraz trzeba postawić pytanie, czy tak naprawdę to jest nam potrzebne? Więc jeśli to samo pytanie zada 1000 czy więcej osób i coś zaczną w tej materii robić, to ja się też lepiej poczuję. Aha, to nie jestem sam tylko
to
z
prawda.
Tym problemem.
Księże biskupie, to ja jeszcze będę dopytywać o sakrament pojednania. Często jest tak, że właśnie w tej gonitwie nieustannej dajemy sobie takie dwa momenty w roku, żeby się pojednać, żeby przystąpić do sakramentu. To trochę za mało, a z drugiej strony dla niektórych to jest taki krok milowy, Jak w takim razie dobrze przygotować się do spowiedzi? Jakie pytanie na samym początku powinniśmy sobie zadać?
Tak samo jak wspomniałem przy tym przeżywaniu rekolekcji, tak samo i przy przeżywaniu sakramentu pokuty. Potrzebna jest tutaj współpraca zarówno spowiednika jako szafarza i penitenta. Penitent przychodzi, powiedziałbym, pełen przeżycia i takiego pragnienia, żeby się coś zmieniło, żeby otworzyć się na łaskę Bożą, na miłosierdzie Boże. Spowiednik musi się wczuć w to i asystować i być takim bardzo delikatnym wsparciem, delikatnym i mądrym. I musi to otulić wszystko życzliwością, modlitwą, delikatnością. Chciałoby się powiedzieć, że i z jednej, i z drugiej strony nie możemy skąpić na to czasu. Rzeczywistość wygląda pewnie trochę inaczej, ale to też jest zadanie na przyszłość, że musimy, że tak powiem, kroić czy obcinać niektóre zbędne rzeczy, żeby na te właściwe starczyło nam miejsca i czasu, i siły, i spokoju, i tak dalej. I w to wpisuje się też dobrze przeżyta spowiedź. Nie tylko ta adwentowa, czy wielkopostna, ale każda. Bo nawet, powiedziałbym, zaawansowani w życie duchowe ludzie też mają nieraz bardzo duży problem z właściwym rozumieniem sakramentu pojednania, a przecież to jest tak niebotycznie wielki dar i tak wiele wnoszący w nasze życie. To nie jest zwykłe wypowiedzenie naszych grzechów, słabości i tak dalej, i oczekiwanie tylko na formułę rozgrzeszenia. My wchodzimy w cały świat Bożego miłosierdzia i ocieramy się o wielkie tajemnice życia Bożego w nas. No więc dobrze, że to pytanie padło, spowiedź i o to wszystko, co towarzyszy. To ja chciałbym jakby podkreślić kilka razy, że o tym nie możemy zapomnieć i niech każda spowiedź będzie dla nas czymś wyjątkowym.
Księże biskupie, tak sobie pomyślałam, słuchając księdza, że mój dobry Boże, żeby to nam nie spowszedniało, żeby to nie był kolejny obowiązek, który przyjdzie nam wypełnić, tylko żebyśmy zawsze, zawsze wiedzieli, wierzyli w to, że to jest ogromna łaska i że to jest sakrament. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo siły życzę księdzu biskupowi na ten czas Adwentu. Dużo cierpliwości i zdrowia.
Odwzajemniam, jak tylko potrafię, bo rozumiem, ile dzieje się w życiu każdego z was. I dobrze byłoby, gdybyśmy mieli na co dzień taką świadomość właśnie wspierania jeden drugiego. I słowem, i taką zewnętrzną, powiedziałbym, delikatnością, takim ciepłem bycia, nieraz bez słów i bez gestów i bez czynności jakichś zbędnych, ale żebyśmy wysyłali od siebie takie sygnały dobroci wobec drugiego człowieka, bo przecież dla wszystkich rodzi się Pan Jezus, aby nas do Ojca przyprowadzić.
Kościół na fali.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.